Umiłowani w Chrystusie bracia i siostry. Pozwólcie, że na samym początku wyrażę wielką wdzięczność i szacunek pod adresem was wszystkich za to, że przybyliście dzisiaj na tę uroczystość murowania kamienia węgielnego pod kaplicę i dom parafialny. Ale jeszcze bardziej za to, że przybywacie tutaj w ciągu roku, co niedziela, a wielu z was zapewne także i dni powszednie, że ta parafia pod wezwaniem świętego Jana Pawła II żyje i rozwija się dzięki wam, dzięki otwartości waszych serc. W pierwszą rocznicę ustanowienia waszej parafii gromadzimy się, tak jak na początku powiedziałem, w tym skromnym namiocie, aby dokonać właśnie poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego pod kaplicę. Niełatwe macie warunki tutaj, w namiocie. Jak zwykle, na początku czegoś, co ma dopiero się rozwinąć, co ma przed sobą długą drogę, a mimo to wy coraz mocniej wiążecie swoje serca z tym miejscem. Coraz chętniej i liczniej tu przybywacie, tu pracujecie i na rzecz swojej parafii składacie ofiary. Myślę, że wszyscy nabieramy coraz bardziej pewności. Tej parafii chce Bóg. Gdyby tak nie było, to nic z ludzkich planów by nie wyszło. Nie wystarczyłyby piękne marzenia i usilne nawet najbardziej pragnienia. Nic nie wskórał król Dawid, który planował wzniesienie w Jerozolimie świątyni, ponieważ nie był właściwy moment i nie było Bożej zgody na to. Świątynię zbudował dopiero jego syn Salomon. Kiedy zaś widzimy, że u was rosną mury przyszłej kaplicy, kiedy widzimy, że umacnia się wasza parafialna wspólnota, to mamy prawo brać te znaki za przejaw Bożego błogosławieństwa, które wam towarzyszy. W pierwszym czytaniu z Księgi Przysłów słyszeliśmy piękny hymn na cześć Bożej mądrości. Te wzniosłe słowa Kościół odnosi, jak wiemy, do Maryi, którą nazywa stolicą mądrości. Ona, jako pokorna służebnica Pana, oddana Mu bez reszty na służbę, najwierniej odwzorowuje przymioty mądrości i nas tej mądrości uczy zarazem. Tak jak na mądrości Bóg zbudował świat, tak na ludziach żyjących według mądrości może budować w świecie swoje dzieła. Z Nim byłam, gdy kreślił sklepienie pod bezmiarem wód, gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy morzu stawiał granice, gdy kreślił fundamenty pod ziemię. Powtórzmy, Bóg chce tej parafii. Przed rokiem biskup Kazimierz, ordynariusz naszej diecezji, powołał ją do istnienia w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej i wszystko zawierzył Maryi. Dziś wmurujemy kamień węgielny pod kaplicę w tę samą uroczystość. Wpisujemy się przez to w dziękczynienie za obecność Matki Bożej w jasnogórskim wizerunku. Obecność, która ma przecież bardzo już długą historię. warto przy dzisiejszej okazji przypomnieć, że Władysław Piast, książę Opola i ziemi wieluńskiej, jeden z bardziej znaczących władców środkowej Europy, w 1382 roku przeniósł obraz otaczany wielką czcią ze swego zamku w Bełzie do Częstochowy. I następnie sprowadził z Węgier Paulinów, aby w wybudowanym klasztorze opiekowali się Czarną Madonną. Polski historyk, ksiądz Jan Długosz, podaje, że obraz Matki Bożej Częstochowskiej na początku XV wieku był już czczony nie tylko w Polsce, ale i w sąsiednich krajach. Co jednak przyciąga szlachetne dusze, przyciąga czasem i szubrawców. W 1430 roku podniesiono świętokradczą rękę na czcigodny wizerunek. Banda rozbójników z Czech, Moraw i Śląska zamordowała tam kilku Paulinów, ogołociła obraz z Wotów, twarz Madonny przebiła mieczem, a cały obraz rozbiła na trzy części. Średniowieczni konserwatorzy z Krakowa na naprawionej, oryginalnej desce namalowali wierną kopię obrazu. I to właśnie ten wizerunek czczony jest dzisiaj na Jasnej Górze. Po kolejnym napadzie zadecydowano o budowie obwarowań i wkrótce Jasna Góra staje się fortecą, by po niedługim czasie przeżyć bardzo ciężkie chwile w czasie potopu szwedzkiego. W 1655 roku 160 rycerzy, 20 szlachciców i 70 zakonników broniło Jasnej Góry przed ponad 3000 armią szwedzką. Obroną Częstochowy, jak wiemy doskonale, kierował przeor Augustyn Kordecki, a oblężenie trwało 40 dni. Jasna Góra pozostała niezdobyta, a jej obrona miała dla Polaków wielkie znaczenie moralne. Rok później król Jan Kazimierz złożył w katedrze lwowskiej słynne ślubowanie, w którym oddał kraj pod władzę Maryi i uroczyście ogłosił ją królową Polski. W 1717 roku obraz jasnogórski został ukoronowany. Należy zaznaczyć, że w uroczystościach koronacyjnych wzięło udział około 200 tysięcy pielgrzymów, co było w owych czasach liczbą niespotykaną. Wielokrotnie przybywał przed oblicze jasnogórskiej pani sługa Boży, prymas kardynał Stefan Wyszyński, który, jak mówił, wszystko postawił na Maryję. Pod jej patronatem przeprowadził wielką nowennę przed milenium chrztu Polski. Za rok będziemy świętować już 1050. rocznicę związania się Polski z Chrystusem. Największym jednak pielgrzymem, jaki modlił się przed cudownym obrazem, jest bez wątpienia wasz patron, święty Jan Paweł II. Nazwał Jasną Górę polską Kaną. Dzisiejsza Ewangelia daje nam okazję do przypomnienia sobie tego pięknego opisu, mówiącego, że Maryja jest blisko spraw ludzkich, że z troską pochyla się nad nami. Nie możemy jednak tego tekstu rozumieć powierzchownie. Tu nie chodzi o jakiś cudowny, darmowy catering, wybawienie z kłopotu gospodarzy weselnego przyjęcia. W stągwie przeznaczone do żydowskich oczyszczeń stały się naczyniami wypełnionymi przemienionym winem, a to jest zapowiedź Eucharystii. To Chrystus jest nadzieją człowieka grzesznego, potrzebującego oczyszczenia. Tu nie pomoże rytualne obmycie. Tu jest konieczne otwarcie się na moc zawartą w sakramentach. Ileż mamy dowodów na to, że w polskiej Kanie Maryja prowadzi ludzi do przemiany, do nawrócenia. Otwiera na zaniedbane często przez lata sakramenty. U tronu Czarnej Madonny dokonują się od wieków rzeczy niezwykłe, cudowne. Bo tam jest jakaś siła, której nie można pojąć po ludzku, a która staje się oczywista dla człowieka wiary. Kościół w Polsce ma wyraźny rys maryjny. Słyszymy o tym nieraz. Ten rys nie utrudnia, ale pomaga nam wchodzić w głębie tajemnicy, w Boży zamysł wobec Kościoła, wobec każdego z nas. A jaki jest ten zamysł? Święty Piotr w drugim dzisiejszym czytaniu przekazuje bardzo ważne prawdy na ten temat. Mówi, że narodziny Kościoła, czyli nowego ludu Bożego, są owocem Paschy Jezusa. Przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezus nie tylko wyzwolił nas z niewoli grzechu i uczynił dziećmi Bożymi, ale również zgromadził w jednym Kościele, który nazwał wybranym plemieniem, narodem świętym, królewskim kapłaństwem. Kościół, do którego wszyscy należymy, jest owocem wielkiej Bożej miłości. Trzeba nam też zwrócić uwagę na przynajmniej niektóre tytuły użyte przez świętego Piotra w odniesieniu do Kościoła. Naród święty, a więc oddzielony od tego, co nie jest święte. Królewskie kapłaństwo. Nie tylko biskup i ksiądz przy ołtarzu, ale cały lud Boży, wszyscy ochrzczeni, tworzą królewskie kapłaństwo. Moglibyśmy zapytać, a kiedyż odbyły się kapłańskie święcenia tego ludu? Oczywiście te święcenia to chrzest, dlatego kapłaństwo powszechne nazywa się często chrzcielnym. Przez chrzest zostaliśmy włączeni w Bożą budowlę, wszczepieni w Chrystusa. Raz po raz staje przed nami pytanie, czy jesteśmy żywymi kamieniami w jednej duchowej świątyni, czy też jesteśmy bezładnie rozrzuceni przez wiry tego świata. Święty Piotr przypomina, że lud kapłański ma składać duchowe ofiary. Podczas każdej mszy świętej celebrans mówi: módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Moją i waszą. Ofiara eucharystyczna jest wspólna. Chrystusa, w imieniu którego występuje kapłan, i nasza. Jedyna ofiara za zbawienie świata jest w sposób niekrwawy uobecniana na każdej mszy świętej. My zaś, biorąc w niej udział, uczymy się ofiarować samych siebie, dołączając jakby naszą ofiarę do ofiary Chrystusa. Trzeba podkreślić, że zadania ludu kapłańskiego nie ograniczają się do liturgii. Kiedyś Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział o nowym forum, gdzie załatwiane są sprawy społeczne i polityczne. Na tym forum, znajdującym się w środku świata, chrześcijanie muszą zbudować ambonę i ołtarz Jezusowi Chrystusowi, głosić Jego dobrą nowinę i składać ofiarę miłości. Kochani, nie jesteśmy niemym narzędziem zbawczych planów Boga. Jesteśmy zaproszeni do współtworzenia nowej ziemi, przenikania struktur świata duchem Ewangelii, nadawania światu Bożego smaku. Zadanie bardzo zaszczytne i jednocześnie bardzo trudne. Zatem nie wolno nam być bezwolnym tworzywem, które przemieli po swojemu świat, ale mamy być nadzieją tego świata, jego ratunkiem. Takie posłanie wynieśmy z dzisiejszej uroczystości i niech wasza parafia będzie w tym pomocą. Niech będzie miejscem waszego spotykania się z Bogiem, kształtowania waszej chrześcijańskiej postawy moralnej i jednocześnie podejmowania misji wobec świata, misji zbawczej, do której wszystkich nas zaprasza nasz boski Zbawiciel Jezus Chrystus. Amen.